Jego konsekwencją był czwarty rozbiór Polski dokładnie 78 lat temu. 23 sierpnia 1939 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow podpisali w Moskwie w obecności Stalina sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym. Ten tajny protokół zakładał m.in. podział Polski pomiędzy oba mocarstwa wzdłuż Narwi, Wisły i Sanu. Po napadzie Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku oraz 17 września po agresji Sowietów na nasz kraj pakt stał się realną rzeczywistością. Czy echa tego paktu rzutują na obecne relacje Rosja-Niemcy? Czy duch tego porozumienia nadal bywa obecny? Jakie jest miejsce Polski w relacjach niemiecko-rosyjskich? Dyskusja już za kilka minut. Teraz posłuchajmy Polaków pamiętających wkroczenie wojsk sowieckich do Polski 17 września 1939. Roku.
O godzinie 6 Armia Czerwona przekracza wschodnią granicę RP.
Wpadła do mojego mieszkania grupa złożona z dwóch osób, żandarmów z karabinami, no i zabrali mnie na punkt zborny, jako że wszystkich nauczycieli i właścicieli ziemskich, aptekarza, księdza, proboszcza, pożegnałem się z żoną. Nie chciałem, żeby mnie odprowadzała, całowałem paluszki mojego 4-miesięcznego dziecka.
A 2 godziny później Radio Moskwa rozpoczyna nadawanie tekstu Noty Sowieckiej. W przemówieniu radiowym Wieczesława Mołotowa znajdują się m.in. następujące zdania. Nie ma już Warszawy jako stolicy państwa polskiego. Nikt nie wie o miejscu pobytu polskiego rządu. Rząd wyraża mocną pewność, że nasza robotniczo-włościańska Armia Czerwona wykaże i tym razem swoją potęgę bojową.
Bolszewicy zbliżali się do Wilna. W szpitala wileńskich byli ranni żołnierze, oficerowie. Usłyszawszy tę wiadomość, zaczęli ze szpitali uciekać. W piżamach, boso, całą tą ulicę u Kościuszki, w stronę granicy litewskiej. To był straszny widok, jak ci żołnierze, oficerowie w piżamach biegli. To nie zdążył, albo był tak mocno chory, był w szpitalu aresztowany.
Takim wpoili Stalin tę głupotę, że takie dawali ulotki, że stoi pan gruby, batem bije, kobieta, dziecko na rynku, pług ciągnie, orze. I im to wpoili, jak oni przyjechali. Ale proszę rozumieć, że Wileńszczyzna była Polską B. Polska A to było Poznań, a porównaniu w Polsce to było zacofane, kres wschodnie. To Rosjanie otworzyli oczy, że to wszystkie burżuje.
Oni patrzyli i dziwili się. I pamiętam, że w sklepach wszystko znikało, wszystko. Potem zaczęło się wywożenie. Park u podnóża Góry Zamkowej. Całe ogrodzenie było piękne, kute, metalowe. Oni to wszystko zdjęli, wywieźli. Ja to jako człowiek, to ja im współczułam, jako dziecko. Ja nie rozumiałam jeszcze, że mogą być okrutni czy coś. No ale oni byli tak wychowani.
Ten felieton przygotował Sławek Orlik, z nami goście w studiu Radia Szczecin, dr Przemysław Benken, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN-u w Szczecinie. Witamy, dobry wieczór. Jest z nami także Piotr Cywiński, współautor magazynu międzynarodowego Radia Szczecin, który już w najbliższy poniedziałek, publicysta i wieloletni korespondent Wprost za granicą, obecnie komentator tygodnika w sieci, portalu w polityce.pl, autor kilku książek o tematyce europejskiej. Witamy.
Witam serdecznie.
Jest z nami także przy telefonie Marcin Roszkowski, prezes zarządu Instytutu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I gościmy także profesora Stanisława Żerko, Instytut Zachodni w Poznaniu, wykładowca Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór i ukłony z Poznania.
Obecnie w Polsce niektórzy politycy uważają agresję za czwarty rozbiór Polski, większość historyków za agresję wojskową w cieniu agresji nazistowskich Niemiec. Panie profesorze, to pytanie do Stanisława Żerko. Jak pan ocenia to wszystko, co wydarzyło się 78 lat temu?
Ja może zacznę od
takiego nie tylko może sprostowania, ale zaprotestowania z pewną wysuwaną, formułowaną w mediach w ostatnich kilku latach narracją, użyję modnego słowa, a właściwie stwierdzeniem, jakoby odpowiedzialność za drugą wojnę światową wspólnie ponoszą dwa totalitarne mocarstwa, hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek Radziecki. I otóż muszę stwierdzić z całą mocą, że historyk, który zajmował się tą sprawą, który badał genezę II wojny światowej, musi tego rodzaju interpretacji odrzucić. Po prostu wojny, pamiętajmy, wojnę zaplanowały, przygotowały i rozpętały hitlerowskie Niemcy. Oczywiście okoliczności sprawiły, że w tej rozgrywce dyplomatycznej, w tym kontredansie mocarstw doszło właśnie do owego zaskakującego dla niemal wszystkich porozumienia między Berlinem a Moskwą, ale jednak była to wojna Niemiec. To była wojna przygotowana, zaplanowana oraz rozpętana przez hitlerowską Rzeszę. Hitler chciał tej wojny, Hitler do tej wojny dążył. Zupełnie inne plany, zamierzenia miał dyktator radziecki. Po prostu Stalin próbował to wykorzystać, natomiast na pewno Stalin nie miał zamiaru ratować pokoju, ale wojnę rozpętały a przede wszystkim przygotowały i zaplanowały hitlerowskie Niemcy. Wśród historyków panuje spór, czy pakt niemiecko-radziecki był warunkiem sine qua non wybuchu II wojny światowej. Większość historyków uważa, że bez tego paktu Hitler jednak nie ośmieliłby się zaatakować Polski, narażając się na reakcję mocarstw zachodnich. Natomiast jest grono historyków, które twierdzi jednak, że rok wcześniej, we wrześniu 1938 roku, pod szczytowym okresie kryzysu sudeckiego, Hitler był zdecydowany także wówczas wojnę rozpętać, mimo że mowy najmniejszej nie mogło być o tym, iż dojść może do porozumienia ze Stalinem. Co więcej, Związek Radziecki miał wówczas w 1938 roku dysponował sojuszami wojskowymi zarówno z Francją, jak i z Czechosłowacją, o którą przecież chodziło. Tak więc tyle tytułem z aprostowania.
Przypomnę, ambasador niemiecki Friedrich Werner von der Schulenburg 16 września o godzinie 18 przybywa do siedziby Mołotowa i domaga się, zgodnie z instrukcją Ribbentropa, natychmiastowego uderzenia na Polskę. No i ten meldunek, ściśle tajny, brzmiał tak. Mołotow oświadczył, że wystąpienie zbrojne Związku Sowieckiego nastąpi zaraz, być może nawet jutro. Stalin przyjął mnie o 2 w nocy w obecności Mołotowa i Woroszyłowa i oświadczył, że Armia Czerwona przekroczy dziś rano o godzinie 6 granicę sowiecką na całej długości od Połocka do Kamieńca Podolskiego. Panie doktorze, to pytanie do Przemysława Benkena. Profesor Żerko akcentuje tutaj fundamentalną rolę nazistowskich Niemiec. A jaka była rola Sowietów?
No więc ja myślę, że może warto jeszcze parę słów powiedzieć na temat tej kwestii związanej z odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Tutaj wydaje się, że można próbować niuansować oczywiście kwestię odpowiedzialności, czy to Związku Sowieckiego, czy tej III Rzeszy, w sensie takim, zważyć, która ze stron ponosi tą odpowiedzialność w sposób większy. Niemniej myślę, że warto zwrócić uwagę na pewną praprzyczynę tego konfliktu, jakim były rezultaty I wojny światowej, niemożliwe do zaakceptowania zarówno dla państwa niemieckiego, jak również dla rządzonej przez Rosji, przez komunistów Rosji. Tak naprawdę oba te totalitarne reżimy stawiały sobie za cel odwrócenie rezultatów I wojny światowej, traktatów wersalskich i czy też, jeżeli chodzi o Rosję, pokoju brzeskiego, który uważany był przez komunistów za odlęk upokarzający. Jedynie pewna różnica wynikała może z tego, że początkowo Związek Sowiecki próbował realizować te działania w sposób dyplomatyczny, tworząc różnego rodzaju, wchodząc w inicjatywy dotyczące zbiorowego bezpieczeństwa w Europie. I właśnie ten kryzys czechosłowacki, z którym mamy do czynienia, uświadomił Stalinowi, że Związek Sowiecki nie będzie traktowany jako równoprawny partner dyplomatyczny przez mocarstwa zachodnie, które porozumiały się z Hitlerem, ignorując propozycje, które wówczas Związek Sowiecki wysuwał, aby ten konflikt rozwiązać. Więc tutaj od tego momentu można powiedzieć, że Związek Sowiecki był już dużo bardziej skłonny prowadzić do działań, które byłyby obliczone już nie tylko na kwestie charakterze dyplomatycznym, lecz na zbliżenie z III Rzeszą, co ostatecznie skutkowało porozumieniem, które umożliwiło Hitlerowi dokonanie inwazji na Polskę. No, trzeba też pamiętać, jeżeli się prześledzi różnego rodzaju wypowiedzi Hitlera, różnego rodzaju też prace historyków, którzy te zagadnienia badali, że Hitler przede wszystkim za warunek sine qua non do dokonania inwazji na Polskę uważał porozumienie ze Związkiem Sowieckim. Uważał, iż tylko wtedy będzie mógł w stanie przeprowadzić szybkie uderzenie, które doprowadzi do wyeliminowania Polski z wojny jako sojusznika Francji. Następnie będzie można siły zbrojne III Rzeszy zwrócić na kierunek zachodni i tam prowadzić wojnę, mając zagrożone tyły, czyli nie dojdzie jakby na szerszą skalę, gdyż sojusz z Związkiem Sowieckim gwarantował szybkie zakończenie działań na wschodzie, do powtórzenia się sytuacji z I wojny światowej, kiedy Cesarstwo Niemieckie przez kilka lat prowadziło czerpującą wojnę na dwa fronty i pomimo ostatecznego sukcesu pewnego, jakim było wycofanie się Rosji z wojny, rewolucja, która tam miała miejsce, to jednak ostatecznie I wojna światowa została przez Cesarstwo Niemieckie przegrana.
Przypomnijmy jeszcze wypowiedź Churchilla miesiąc od wybuchu wojny, który w przemówieniu radiowym powiedział tak: to, że armie rosyjskie musiały stanąć na tej linii, było jasne i niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo grożące Rosji ze strony nazistowskich Niemiec. W każdym razie linia jest tam i został utworzony front wschodni, którego nazistowskie Niemcy nie ośmielą się napaść. Nie zdążyłem przypomnieć numerów telefonów, a już nasza automatyczna sekretarka przyjęła pierwszy głos. Bardzo proszę.
Dobry wieczór, stały słuchawek Zbyszek. Proszę Państwa, dużo się mówi w kontekście paktu Ribbentrop-Mołotow o podziale terytorialnym kraju. Natomiast chyba znacznie mniej mówi się o współpracy w stronę niemieckiej i rosyjskiej w kierunku eksterminacji polskich elit. Jestem ciekaw, czy są naprawdę dostępne dokumenty, które wskazują w sposób jednoznaczny, że Niemcy z Rosjanami wymieniali się zarówno listami, kogo trzeba wykończyć, policjantów, inteligencję, żołnierzy, i czy rzeczywiście listy te były nawzajem uzupełniane. Z tego, co słyszałem, ponoć tak. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. 510-37-36 albo 510-37-32. Za chwilę, drodzy Państwo, otworzymy nowy wątek. Czy echa paktu Ribbentrop-Mołotow rzutują na obecne relacje Rosja-Niemcy? Ale by zamknąć ten kontekst historyczny, jeszcze na moment wrócimy do profesora Stanisława Żerko. Panie profesorze, gdyby jeszcze odpowiedzieć słuchaczowi. Pan posiada taką wiedzę, czy nie?
Ja bym nie demonizował sprawy współpracy policji, politycznej zwłaszcza obydwu totalitarnych abocarstw. Mówi się sporo o spotkaniach w Zakopanem między przedstawicielami Gestapo a NKWD. Niemniej jednak wydaje mi się, a przede wszystkim brak jest jakichś konkretnych materiałów na ten temat. W archiwach niemieckich dokumentów na ten temat nie ma. Rosjanie oczywiście nie udostępniają tej części swych archiwaliów. Nie widzę w tej chwili żadnego potwierdzenia źródłowego, które mogłyby wskazać, iż taka współpraca istniała. W każdym razie wydaje się, że te dwa procesy przebiegały równolegle, ale nie w sposób skoordynowany.
Drodzy Państwo, czy echa tego paktu rzutują na obecne relacje Rosja-Niemcy, czy też jest to być może śmiała antycypacja? Piotr Cywiński, przenosimy się do innego studia. Panie Piotrze.
Witam raz jeszcze. Ja myślę, że ciężko nam będzie się trochę uwolnić od historii. Mianowicie chciałbym nawiązać, jeśli mi wolno, przynajmniej dwoma, trzema zdaniami do moich szanownych przedmówców.
Pewnie.
Zapewne obaj panowie mieli rację, to znaczy zarówno w kwestii dotyczącej, kto ponosi główną odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej, jak i nawiązanie do kwestii wcześniejszych układów czy stosunków rosyjsko-sowiecko-niemieckich, a mianowicie u podłoża, wiadomo, tego układu Ribbentrop-Mołotow było zarówno Rapallo z 22 roku, jak i później chyba bodaj potwierdzone w układzie berlińskim z 26 roku, ale Ja bym tu jednak mimo wszystko część odpowiedzialności położył na stronę rosyjską, o czym mówi choćby to, że przecież w chwili dogadywania się z Niemcami hitlerowskimi Stalin zmienił szefa dyplomacji. Był wcześniej nim Maksim Litwinow i on był akurat za, nazwijmy to, takim zbiorowym, kolektywnym bezpieczeństwem w oparciu o sojusz Rosji z Wielką Brytanią i z Francją. I teraz wymiana tego ministra spowodowała, że ta wskazówka przesunęła się zupełnie w odwrotną stronę. Niemcy oczywiście, Rosjanie oczywiście upatrywali w tym jakichś konkretnych korzyści dla siebie, no ale z drugiej strony jest też zadziwiająca sytuacja, jaka panowała wówczas, nie wiem, w przypadku naszych sojuszników, bo o ile wiadomo, Stany Zjednoczone wiedziały już, no, znaczy już to dowiedziono, wiedziały już o agresji na Polskę, o planowanej agresji 24 sierpnia, a więc o tym układzie Ribbentrop-Mołotow. Znali tę treść. Oni z kolei powiadomili Francuzów, powiadomili Anglików. No wiedzieli ponoć o tym nawet Estończycy, tylko jak się okazało, nasz rząd był całkowicie tą sytuacją zaskoczony. A więc myślę, że ten podkład historyczny jest troszkę bardziej złożony. Też znalazłem gdzieś w materiałach, nawiązując do tego, co powiedział jeden ze słuchaczy, informacje, jakoby istniał jakiś aneks dotyczący współpracy Gestapo NKWD i NKWD. No ponoć odbyły się nawet jakieś spotkania, ale przyznam szczerze, że także, chociaż starałem się znaleźć jakieś materiały na ten temat, nie udało mi się tych materiałów takich potwierdzających znaleźć.
Co więcej, myślę, że można by było także powiedzieć, jak nasz rząd i Polska podchodziła do tego wszystkiego, co się wydarzyło. Przypomnijmy, że dopiero 18 grudnia 1939 roku rząd RP na uchodźstwie uznał, że zaistniał de facto stan wojny pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Związkiem Radzieckim. To jeszcze krótko. Podejrzewam, że i Marcin Roszkowski, prezes zarządu Instytutu Jagiellońskiego, chciałby się odnieść historycznie do naszej dyskusji. Za chwilę przejdziemy do teraźniejszości. Panie prezesie.
Chcę się odnieść historycznie jako syn historyka, natomiast żeby z tego całego zabełtania historycznego, które tutaj szczególnie na początku wypowiedzi miało miejsce, no fakt jest taki, że dwa zbrodnicze reżimy na nas napadły. Znaczy, to nie jest tak, że Sowieci byli przymuszeni do tego, że wejść, mieli wejść do wschodniej Polski i represjonować tam Polaków.
Natomiast, co więcej, Stalin z premedytacją najpierw zakończył wojnę z Japonią, bo nie chciał działać na dwóch frontach, prawda?
No dokładnie, tak. Znaczy, no, to ja rozumiem, że takie dywagacje są fajne, nie wiem, w ARD czy z takim czymś podobnym RTL-u, a nie... No to jest szaleństwo. No fakt jest taki, że to miało miejsce. To, że 17 nie został stan wojny między Sowietami a II Rzeczpospolitą, tak, to miało miejsce. No ale warto pamiętać, że ta walka o pokój sowiecka dziesiątki milionów ofiar spowodowała, więc... Znaczy 10 milionów plus, tak? Więc no też nie jakby nie pobłażajmy tego. No taki jest fakt. Natomiast pan redaktor zapytał, czy jak Polska ma się w relacjach polsko-rosyjskich teraz, jak Polska ma się w jak ten, tamte relacje polsko-niemieckie, polsko-sowieckie wpływają na to, co się dzieje teraz. No, pewnie nie tylko te relacje, bo nie wiem, Katarzyna nie była Rosjanką i tych relacji rosyjsko-niemieckich jest dosyć dużo. Polska na ogół przeszkadza we wszystkim, co się dzieje. No zwróćmy uwagę, co ma miejsce teraz w negocjacjach bilateralno-wielostronnych dotyczących Nord Stream 2. Rosja chce się dogadać z Niemcami i się dogaduje z Niemcami. I to, że my chcemy temu przeszkodzić, no, jest oczywiście sympatyczne, ale jak mówią, gdzieś śpi 300 kilogramów niedźwiedź, no gdzie chce, więc jak Niemcy z Rosją coś chcą zrobić, no to mają dużo większą siłę. Więc wracając do początku, no kuriozalne jest tłumaczenie, że Rosjanie tam przymuszeni zostały do tego, bo już widzimy po latach dużo faktów, w tym intencje były jasne. A to, czy to się dzieje teraz, no ja nie mówię, że to jest Ribbentrop-Mołotow, tylko to są, no, te relacje są długotrwałe, tak? I raz były wrogie, ale Polska, no, jest pomiędzy tymi dwoma państwami, zawsze będzie.
Całkiem niedawno, drodzy Państwo, na łamach moskiewskiego Komersanta pojawił się obszerny wywiad z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim, który stwierdził, że stosunki między Polską a Rosją układały się dobrze, kiedy Polska była uległa. W związku z faktem, że teraz nie chce być uległa, te stosunki znacznie się pogorszyły. Trzeba też pamiętać, że cały czas są komplikacje związane z wyjaśnianiem przyczyny katastrofy smoleńskiej i cały czas nie funkcjonuje grupa do spraw trudnych. Co więcej, cały czas mamy kwestie związane z sankcjami, no i wreszcie szerzej z polityką Kremla, jeśli chodzi o Krym, o Ukrainę i kwestie międzynarodowe właśnie. Panie profesorze, wracamy do Stanisława Żerko. W pańskiej ocenie echa tego paktu rzutują na obecne relacje Rosja-Niemcy i wreszcie jak się Polska odnajduje w tym rosyjsko-niemieckim trójkącie?
Ja może jeszcze tylko pozwolę sobie zaprotestować z twierdzeniami takimi, które, które zmierzają do tego, iż to właśnie ZSRR jest jednym z tych głównych winowajców II wojny światowej. Moim zdaniem jest to całkowicie nieuzasadnione rozmywanie jednoznacznej odpowiedzialności niemieckiej RZS za przygotowanie tej wojny. A pamiętajmy zresztą, że przez wiele miesięcy Stalin po prostu grał na dwóch fortepianach, a nawet sama decyzja o wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski zapadła dopiero około 6 września, a odpowiednie już ostateczne decyzje wydane zostały 11 września. Po prostu Stalin czekał, czy rzeczywiście Zachód ruszy, czy nie. Francja nie ruszyła, a więc Stalin mógł skonsumować tę właśnie część tajnego porozumienia z 23 sierpnia 1939 roku. Ponadto ja zwykle występuję przeciwko takim bardzo łatwym analogiom historycznym. Jeżeli mówimy o jakichś historycznych uwarunkowaniach obecnej polityki Niemiec wobec Rosji, bo o polityce rosyjskiej wypowiadać nie chciałbym, nie jestem tutaj znawcą, natomiast trochę się zajmowałem polityką Berlina wobec Moskwy, więc niemiecką Russlandpolitik. Jeżeli możemy szukać pewnych historycznych uwarunkowań, to raczej szukamy tego w źródłach socjaldemokratycznej Ostpolitik jeszcze z drugiej połowy lat 60. Natomiast wytyczanie jakiejś mitycznej, historycznej drogi, gdzie występuje jakoby kontynuacja między współpracą Fryderyka Wielkiego z Katarzyną Wielką poprzez politykę Bismarcka, Rapallo czy paktu Ribbentrop-Mołotow, wydaje mi się, że to jest skrajne, niedopuszczalne uproszczenie i jakiś absurd. To są zupełnie inne czasy, zupełnie inne uwarunkowania.
Jak słyszę, ad vocem Marcin Roszkowski, prezes zarządu Instytutu Jagiellońskiego.
Tutaj zgoda, to nie było, absolutnie, ja też żebym dobrze był zrozumiany. Chodzi o to, że to nie jest tak, że teraz Niemcy i Rosjanie żyją paktem Ribbentrop-Mołotow, tylko te relacje były od lat różne, w różnych uwarunkowaniach, a Polska na ogół w nich przeszkadzała. To jest chyba się tutaj co do tego po prostu zgodzimy.
Panowie, mamy kolejny telefon słuchacza, bardzo proszę.
Kłania się stary słuchacz. Proszę nie zapominać, że w 1939 roku, 1 września, napadły na Polskę dwa kraje, a 17 dopiero trzeci, czyli Związek Radziecki. Tym drugim krajem, który napadł na Polskę, była Słowacja. No, tak jak Polska na Irak w 2003 roku. Ale zawsze w końcu cukierkami ci żołnierze słowaccy nie strzelali, tak? Także proszę o tym pamiętać też. A chichot historii taki, że to dzięki ambasadorowi niemieckiemu w Moskwie, który był dziekanem korpusu dyplomatycznego, nasi dyplomaci zdołali wyjechać poprzez Finlandię ze Związku Radzieckiego. A to taka na marginesie. Do widzenia.
Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Doktor Przemysław Benkan.
Jeszcze może nawiązując do tej dyskusji dotyczącej odpowiedzialności Związku Sowieckiego za spętanie II wojny światowej, no, chciałbym jednak zauważyć, że należałoby pamiętać, jakim państwem był Związek Sowiecki, jaka rządziła nim ideologia, jak również to, iż wielu jego czołowych przedstawicieli w okresie międzywojennym wprost nawiązywało do kwestii związanych z uzyskaniem stref wpływów, które Rosja staczała w Europie Środkowo-Wschodniej jeszcze od czasów carskich. Zwracano uwagę na to, że być może reżim carski można krytykować za wiele różnych rzeczy, ale z pewnością nie za to, że zbudował bardzo potężne, jeżeli chodzi o zasięg terytorialny, państwo. I te działania rosyjskie, także jeżeli tutaj patrzeć na kolejne lata po roku 1939, a być może nawet teraz nawiązując do czasów współczesnych, no, jednak mimo wszystko wydaje się, że w mniejszym lub większym stopniu są odzwierciedleniem dążenia do odbudowy oczywiście rosyjskiej strefy wpływów. To oczywiście też jest prowadzone różnymi środkami, ze względu też na możliwości, jakie są. Inne są obecnie, inne były przed rokiem 89, inne jeszcze były w roku 39. I zgodzę się z profesorem, że nie można tutaj dawać prostych analogii, prostych jakichś skojarzeń. Niemniej jednak też pewne procesy mają charakter powtarzalny i też pewien sposób myślenia nie do końca się zmienia. Być może zmieniają się uwarunkowania, zmieniają się metody działania, ale generalna myśl od czasów, w mojej ocenie przynajmniej saskich, czyli tego okresu upadku I Rzeczypospolitej, no, wskazuje na to, że tutaj państwo rosyjskie, kiedy tylko miało taką możliwość, było zainteresowane, żeby jednak tutaj swoją strefę wpływów na obszar ziem polskich roztaczać. To, jeżeli byśmy chcieli sięgać jeszcze dalej w historię, możemy nawet cofnąć się do czasów Iwana Groźnego i tych pierwszych jego poprzednika, pierwszych wojen z państwem litewskim, które było jakby początkiem tego dążenia Moskwy na zachód.
Ale panie doktorze, wracamy do 1939 roku, jeszcze na chwilę, dokładnie do 23 sierpnia, czyli konsekwencji paktu Ribbentrop-Mołotow. Oficjalne informacje są takie: Armia Czerwona wzięła do niewoli 250 tysięcy żołnierzy, w tym około 18 tysięcy oficerów, 7 tysięcy żołnierzy poległo lub zginęło po wzięciu do niewoli. W walkach zginęło około 3 tysięcy żołnierzy, około 10 tysięcy było rannych. Przypomnę, że 23 sierpnia, czyli dziś, obchodzimy także Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu właśnie. Panowie, pozwólcie, że przejdziemy teraz do teraźniejszości. Czy duch tego porozumienia nadal bywa obecny? Jakie jest miejsce Polski w relacjach niemiecko-rosyjskich? To pytanie do Piotra Cywińskiego.
Ja myślę nawet, że nie tyle duch, ile demon. To, co moi szanowni przedmówcy wcześniej twierdzili, da się to wszystko sprowadzić do jednego mianownika. W zasadzie różnice są minimalne. Natomiast no, istotnie ten duch się unosi. Ja przyznam, że to są dość kuriozalne zawirowania w tej naszej historii, bo z jednej strony nikt inny, tylko Mołotow był w komunistycznej Polsce witany entuzjastycznie, gdy przybył do Warszawy, notabene jako jeden z tych, który nadzorował budowę koszmarną Pałacu Kultury i Nauki. Na dodatek tenże Mołotow dostał order odrodzenia Polski w 1948 roku, jeśli dobrze pamiętam. I teraz jeszcze choćby zatrzymując się przez chwilę przy tej symbolicznej postaci, no nikt inny, tylko Konstantin Czernienko z kolei wywindował go znowu w rosyjskiej pamięci. Natomiast urzędujący prezydent Władimir Putin własnoustnie określił pakt Ribbentropa-Mołotowa jako całkowicie legalny akt dyplomacji. Ja myślę, że to wszystko przy tego typu słowach i zdarzeniach, no, zapala się w Polsce czerwona lampka, zważywszy także na to, co się wydarzyło już po upadku żelaznej kurtyny, bo przecież nikt inny, tylko prezydent Wałęsa kombinował o jakimś NATO bis, o przeznaczeniu koszarów rosyjskich czy sowieckich na jakieś tam spółki dla biznesmenów. No to są już w ogóle jakieś kuriozalne pomysły. Powstrzymał go przed tym rząd Jana Olszewskiego. I żebyśmy teraz poszli dalej i doszli do sytuacji dzisiejszej. No, przypomnijmy sobie, że powstał trójkąt weimarski, który jest po prostu wydmuszką W międzyczasie nikt inny, tylko Radosław Sikorski mówił o wspomnianym już tu przez jednego z moich przedmówców gazociągu Nord Stream, tej rosyjsko-niemieckiej pępowinie gazowej. Przyrównał to właśnie do paktu Ribbentropa-Mołotowa, więc te nasze doświadczenie historyczne niewątpliwie w jakiś sposób ożywają i w jakiś sposób nawiązują. Ja jednak istotnie również byłbym przeciw pewnym prostym analogiom, co nie znaczy, że nie musimy brać pod uwagę geopolityki naszego położenia i tej sytuacji, że między Niemcami a Rosjanami dochodzi do pewnego zbliżenia, czy to na niwie gospodarczej, czy na niwie politycznej. Nie dalej jak tam bodaj tydzień temu, nikt inny, tylko szef FDP, nazywa się Christian Lindner, stwierdził, że należy zaakceptować zajęcie Krymu przez Rosję, że należy dogadać się z Putinem i tak dalej. Gdy słyszymy tego typu słowa, zważywszy na to, co dzieje się na Ukrainie, to nie należy się oczywiście dziwić, że powstają, mimo że nie powinny, pewne proste analogie i nawiązania właśnie do układu Ribbentropa-Mołotowa.
Niemniej obserwując to wszystko, co dzieje się na linii teraz Niemcy-Rosja, jednak te relacje pozostawiają sporo do życzenia. Zresztą cytowaliśmy w audycji Radio Szczecin na wieczór taki sondaż związany z wypowiedziami społeczeństwa niemieckiego i rosyjskiego, trochę ponad tą oficjalną polityką. No i nie brakowało głosów także w niemieckiej prasie, panie Piotrze, że te stosunki niemiecko-rosyjskie są lodowate. Być może jedyne, co teraz jakoś te stosunki ociepla, to Nord Stream 2 właśnie.
Oczywiście to jest trudno w ten sposób podzielić, bo operowalibyśmy barwami czarno-białymi. Było takie spotkanie w Soczi tuż po objęciu urzędu przez kanclerz Merkel i ponownego przez Władimira Putina w Soczi, w sali kominkowej, gdzie pozwolił sobie Putin, który był bardzo niezadowolony z przegranej Schrödera, swojego przyjaciela najbliższego, o tym sobie możemy powiedzieć za chwilę, wręcz anegdotyczne historie o tych ich przyjaźni, wpuścił do sali kominkowej swoją czarną labradorkę o imieniu Connie, wiedząc o tym doskonale, jako skądinąd agent KGB wytrawny, że kanclerz Merkel była pogryziona w dzieciństwie przez psy i miała na nie uczulenie, więc ją oczywiście wbiło w fotel ze strachu. On z uśmiechem powiedział do niej: mam nadzieję, że pani się chyba nie boi, a potem na pożegnanie na lotnisku wręczył jej jeszcze kotkę pluszową pieska. To były takie różne pstyczki, które wynikały po prostu z tego, że po pierwsze był zawiedziony całkowicie tym, że kanclerz Schröder zakończył urzędowanie. Po drugie, że w kampanii wyborczej Angela Merkel zapowiedziała i zresztą słowa dotrzymała odgruzowanie całkowicie zaniedbanych stosunków transatlantyckich, czyli z USA. A więc były tutaj te podstawy. Jeszcze gorsza się pojawiła. Mianowicie prezydentem Niemiec został Joachim Gauck, który nigdy nie odwiedził Rosji i który po prostu ma za tyrana, dyktatora i tak dalej, nikogo innego jak Putina. A więc to są po pierwsze pewne względy osobiste. Niemniej jednak, niezależnie od tego wszystkiego, musimy pamiętać, że ta współpraca między Niemcami a Rosją cały czas układała się bardzo poprawnie, zwłaszcza na gruncie, na płaszczyźnie gospodarczej. Ba, nawet tak daleko, że pewne zabudowania do szkolenia rosyjskich żołnierzy mieli wykonać Niemcy po agresji na Ukrainę, akurat się z tym wstrzymali. Więc tu są, nie możemy tego w ten sposób rozdzielać, ponieważ Niemcy z Rosjanami zapewne nigdy tych stosunków swoich, mimo że są upokarzani, bo proszę zwrócić uwagę, że te porozumienia trójstronne, Francja, tam czwórstronne, powiedzmy Francja, Niemcy, Ukraina, Rosja, nic to nie daje, nie są one dotrzymywane, a niezależnie od tego wszystkiego, wszyscy po kolei mówią o tym, mówię o niemieckich politykach, że należy z Rosją współpracować, że należy się zbliżyć, że należy szukać porozumienia i tak dalej. Pamiętamy przecież obecnego prezydenta, a wcześniej szefa dyplomacji, który bardzo z tymi słowach krytykował nawet ćwiczenia natowskie jako machanie szabelką, był przeciwny rozbudowie tarczy antyrakietowej i tak dalej. Więc
ta taka, powiedziałbym, Hassliebe po niemiecku, czyli taka miłość i nienawiść jednocześnie między Niemcami i Rosjanami istnieje. I ja sądzę, że niezależnie od tego, kto będzie kanclerzem w Niemczech, ona w dalszym ciągu będzie istniała. To z taką małą sinusoidą, ale rzeczywiście o relatywnie małej amplitudzie.
To już, no właśnie, by zakończyć wątek tego psa, przypomnijmy, że labrador Putina wabił się koni.
Koni.
Tak, właśnie, tak. Kanclerz Merkel miała się tej labradorki nie obawiać. Panowie, mamy kolejny telefon, bardzo proszę.
Dzień dobry, nazywam się Łukasz Bartosik, dzwonię spod Choszczna. Ja pracuję na stałe w Niemczech. Może troszkę inaczej patrzę, bo troszkę świata zobaczyłem. Polacy mają jedną wadę. My non-stop cofamy się wstecz i żyjemy tą wojną drugą światową. Tym wszystkim nie można mieć do Niemców pretensji. Ja rozumiem zażyłości historyczne. I proszę mi wierzyć, oni tego nie zapominają. Oni nas naprawdę za choćby Powstanie Warszawskie bardzo, 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 bardzo szanują. I nie można mieć do Niemców pretensji o to, że chcą wejść na rynek rosyjski i tam zarabiać pieniądze. Nie można mieć pretensji do ich firm o to, że chcą zarabiać pieniądze. Dziękuję, do widzenia.
Bardzo dziękujemy. To pan Łukasz, pracujący, jak słyszymy, w Niemczech. Wracamy do pozostałych gości. Marcin Roszkowski, prezes zarządu Instytutu Jagiellońskiego. Mówiliśmy co nieco o relacjach niemiecko-rosyjskich, ale też relacje niemiecko-polskie, no powiedziałbym, są analogicznie podobne do relacji polsko-rosyjskich.
No nie, no to jest, tutaj zaprotestuję. Po pierwsze, jesteśmy członkami Unii Europejskiej i NATO, więc to jest zupełnie inna filozofia. Nasza relacji dyplomatyczno-wojskowych, więc tutaj absolutnie to nie jest uprawnione stwierdzenie. Czy Niemcy prowadzą ekspansję gospodarczą? Tak, prowadzą ekspansję gospodarczą. Pan minister Tchórzewski ostatnio, chyba ze dwa dni temu, powiedział, że sami wybudujemy elektrownię atomową, w znaczeniu tam sfinansujemy technologicznie i tak dalej. I tak naprawdę to wywołało komentarz ekspertów od energetyki, że panie ministrze, my nie mamy żadnej technologii, na przykład w energetyce, autonomicznie, nawet węglowej, gazowej, odnawialnych źródeł czy atomowej, nie mamy autonomicznie, nie mamy sami żadnej, więc są sektory gospodarki, w których Niemcy w Polsce są bardzo aktywni i też wnoszą swoją wartość.
Oczywiście nieco, panie prezesie, pana prowokuje, ale myślę o takich relacjach oficjalnej narracji, bo skoro już zostało to określenie raz przywołane, o tej oficjalnej narracji politycznej. No przypomnijmy sobie choćby, co działo się na ostatnim spotkaniu kanclerz Merkel, prawda? Tu jednak ten dialog jest trudny, no.
Dialog jest trudny, bo Niemcy jakby dowodzą kierunkiem Unii Europejskiej jako najsilniejsza gospodarka. W następnych miesiącach, kwartałach będziemy mieli bardzo dużo różnych, dużo ważniejszych rzeczy niż tam jakiś Donald Tusk, który tam gdzieś został przegłosowany czy nie, bo wchodzi na przykład pakiet zimowy, który spowoduje, że dla naszej energetyki obciążenia będą rocznie na kilkanaście miliardów złotych. Już teraz weszły tak zwane dyrektywy BAT i BREF, czyli ograniczenia SOX-ów i NOX-ów, czyli emisyjne obostrzenia, które będą wpływały na koszty naszej energetyki opartej na węglu. Więc nasze relacje to nie jest tylko, że ktoś tam powiedział o reparacjach, a któryś tam poseł coś tam, tylko będziemy mieli bardzo dużo gospodarczych i nie tylko tematów, pracownicy delegowani, masa tematów gospodarczych, które z Unii Europejskiej teraz do nas przyjdzie. Ja to tak wyczuwam, bo też nie jestem rzecznikiem rządu i raczej nie będę, że to jest takie wrzucenie dodatkowych elementów, które jakby pokazują, aha, ale tu może jest jakaś jeszcze sprawa niezamknięta inna.
No tak, ale jeszcze jest jeden temat, panie prezesie, i on nie może nam umknąć, to jest sprawa uchodźców, prawda? Dzisiaj minister Błaszczak oficjalnie Komisji Europejskiej odpowiada krótkim nie.
No tutaj najdobrze, no, znaczy, bo jakby problem jest taki, że może oderwijmy się i popatrzmy, jakich mamy, możemy mieć partnerów. Rosja, i to jest jakby podsumowanie tych różnych relacji. nigdy nie zaakceptowało żadnego junior partnera w relacjach z kimkolwiek. Znaczy, pokażcie mi kogoś, jakiekolwiek państwo, które mogło w Rosji czy w Sowietami być junior partnerem w jakiejś relacji.
Ale Putin mówi wprost, on nie ma przyjaciół w polityce, za nim stoi naród.
Ale mówię, naród, ale Rosja czy Sowiety nie są w stanie z nikim się dogadać na zasadach partnerskich. Albo, no kto kawo, tak? Europa Zachodnia jest infantylna. Znaczy to, co tutaj padło na temat uchodźców, w zasadzie emigracji, to jest infantylne. Znaczy, bo to jest tak, że z jednej strony oni tam maziają tymi kredkami, a z drugiej strony wymyślają jakieś kary za nieprzyjmowanie Afrykanów, którzy tam są problemem we Włoszech, w Hiszpanii, w Grecji, tak? Ale to rozróżnimy różne rzeczy, znaczy to o coś innego chodzi, a z trzeciej strony nie rozumieją, że jest związek tego, że jak do gospodarek, każda gospodarka rozwijająca się potrzebuje siły roboczej coraz więcej, ale jeżeli zasiemy do naszych gospodarek europejskich za dużo osób, które się nie asymilują, to one się rozpadną, będzie implozja. Czy to, że polska gospodarka spada bezrobocie i też potrzebujemy dużo pracowników i bierzemy ich z Ukrainy czy z Białorusi, to powoduje, że te osoby się dużo lepiej tutaj czują, my się z nimi lepiej czujemy i się lepiej asymilują. Jest ta bliskość kulturowa jest dużo większa. Więc to, że Unia, czy niektóre państwa te większe, ale i mniejsze, po prostu w pewnych przestrzeniach są kompletnie infantylne, no też utrudnia naszą relację. No i mamy Stany Zjednoczone i Chiny. Stany Zjednoczone są imperium światowym, które jest słabo rychliwe. Jak już rychliwe, no to na ogół jest duże zamieszanie. Więc tutaj mamy tą inicjatywę gospodarczej współpracy w ramach Unii Europejskiej.
No tak, ale mamy też sankcje, prawda, związane z Nord Stream 2 na firmy współpracujące, prawda?
Znaczy one są z Nord Streamem, ale one są też związane z... No w ogóle z agresywną polityką Federacji Rosyjskiej, no bo Federacja Rosyjska po pierwsze, jak zobaczymy, co eksportują Rosjanie, no to eksportują to, co wykopią, a wykopią węgiel, ropę, gaz. I to potem sprzedają jako nieprzetworzone, czy prawie nieprzetworzone. Za tym idzie wsparcie sprzedaży, nazwijmy to tak, w postaci służb, ich korupcji, uzależniania, budowy infrastruktury, przejmowania spółek energetycznych. Dlatego, że jeżeli mamy połowę eksportu, albo nawet ponad, oparto na eksporcie surowców, no to dla nich jest to absolutnie być albo nie być. A potem Rosjanie, większość tych, jak wydamy na Rosjan jednego dolara, to oni za pół dolara kupują czołg. Jak oni kupią czołg, no to wtedy my też musimy kupić czołg, albo musimy sprowadzić kogoś, kto ma czołg. Więc jakby ta relacja nam utrudnia wielopoziomowo i wieloletnio to jakby unormowanie. Każdy by chciał w Polsce, żebyśmy mieli normalne relacje z Rosjanami, tak? No bo to jest bez sensu, co się dzieje. Tylko tam nie ma z kim rozmawiać. No to jest problem z Rosjanami.
No tak, ale jeszcze wracając do kwestii amerykańskich sankcji, przypomnę, co powiedział Putin. Jak wszyscy wiedzą, my postępujemy wstrzemięźliwie i cierpliwie, ale w którymś momencie przyjdzie nam odpowiedzieć, bowiem nie można bez końca znosić chamstwa w stosunku do naszego kraju. Wiadomo, że największym beneficjentem Nord Stream 2 są Niemcy i być może paradoksalnie sankcje nałożone przez Trumpa i Stany Zjednoczone sprawią, że ta współpraca rosyjsko-niemiecka, o której dziś także rozmawiamy, jednak się ożywi. Trochę na przekór temu wszystkiemu, panie prezesie.
Amerykańsko-rosyjska?
Nie. Sankcje amerykańskie sprawią, że współpraca niemiecko-rosyjska, między innymi w kontekście Nord Stream 2, nabierze zupełnie innego znaczenia.
Nabierze, dlatego że już teraz mamy tam 33% gazu rosyjskiego w Europie. Jeżeli będziemy mieli kolejne nitkę na 50-55 miliardów metrów sześciennych, to Europa zostanie w 20 któryś tam roku zalana rosyjskim gazem. I Stany Zjednoczone mają też problem z gazem, bo Stany Zjednoczone mają jakieś 150-180 miliardów metrów sześciennych gazu, którego nie wiedzą, co z nim zrobić. I bardzo chętnie go skroplą i wyślą do Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej też. Więc ta wojna energetyczna tutaj się otwiera, tak? Znaczy tutaj będziemy mieli trochę inne pole walki. Dlatego, że energetyka ma to do siebie, że są takie branże, na przykład jak gaz, kiedy wybudowanie infrastruktury jest dużą barierą wejścia. Dlaczego teraz dopiero się dywersyfikujemy? Bo teraz dopiero możemy sprowadzać gaz przez gazoport. Rozbudowujemy go o kolejne 2,5 miliarda metrów sześciennych. Teraz dopiero mamy interkonektory z Ukrainą, Słowacją, Czechami, nawet Niemcami. Akurat z Niemiec to bierzemy rosyjski gaz, no ale to jest jakby, ale mamy możliwość dywersyfikacji, a nie tylko braliśmy gaz z jednego kierunku, więc ta walka będzie tutaj w innej przestrzeni.
Panie prezesie, tak, proszę o ostatnie zdanie, byśmy dopuścili też do głosu kolejnych gości, bo zostało nam mniej więcej 7 minut.
Tak, pamiętajmy, że w doktrynie tak zwanej obronnej Federacji Rosyjskiej jest atak nuklearny na niewielkie miasto w Europie Środkowo-Wschodniej, więc to nie jest normalny partner.
Doktor Przemysław Benken, a za chwilę przeniesiemy się do profesora Stanisława Żerko.
Ja chciałem tylko jeszcze zauważyć, że jeżeli tutaj próbujemy się odnosić do kwestii paktu Ribbentrop-Mołotow i jego ewentualnej transformacji na obecną sytuację międzynarodową, no to jednak istnieją dosyć poważne różnice w tej sytuacji. Trzeba zauważyć, iż jeżeli chodzi o stosunki polsko-niemieckie, one oczywiście nie są idealne, mogą być trudne. No niemniej jednak mamy zupełnie inną sytuację niż w roku 1939. No nikt dzisiaj nie zakłada, że Niemcy mogą wykonać jakiekolwiek agresji militarnej na Polskę. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku Federacji Rosyjskiej. Musimy pamiętać, że formacje obrony terytorialnej, które powstają w Polsce, one są formowane przede wszystkim na ścianie wschodniej.
Dopiero no jeszcze parę lat temu, panie doktorze, nikt nie podejrzewał, że Putin zrobi z Krymem to, co zrobił, prawda? I no to też jest wszystko, prawda. Co wydarzy się to pokazuje na
też,
Ukrainie.
Ale też, jeżeli mówimy właśnie o pakcie Ribbentrop-Mołotow, tutaj jakby duchem tego paktu jest zniszczenie państwa polskiego przez spółdziałające ze sobą państwa totalitarne, III Rzeszę i Związek Sowiecki. Tak więc tutaj z pewnością, jeżeli państwo rosyjskie jest zdecydowanie większym zagrożeniem dla państwa polskiego, a stosunki polsko-niemieckie oczywiście, jak powiedziałem, nie są łatwe. Są te kwestie gospodarcze przede wszystkim. Są też kwestie, o których żeśmy nie zdążyli chyba jeszcze powiedzieć, w ogóle polityki historycznej, która jest prowadzona przez Niemcy. Ta polityka też jest też podlega pewnej
ewolucji.
Polityka
historyczna wraca. Z premedytacją nie podejmuję dzisiaj wątku reparacji, bowiem o tych sprawach rozmawialiśmy już całkiem niedawno.
Tak, ale nawet jeżeli weźmiesz pod uwagę kwestię związaną z polityką historyczną, to Niemcy prowadzą to zdecydowanie inny sposób niż robi to Rosja. Sposób zdecydowanie bardziej stojący na wyższym poziomie. No, wyjątkiem być może serialu Nasze Matki na Siłowie, który jest tutaj pewnym wyjątkiem, który to serial jest bardzo słaby pod kątem także merytorycznym, co do tej pory było silną stroną wszelkiego rodzaju produkcji niemieckich. Ale tu mnie to ciężko nawet to porównywać z postawą Rosji, co też jest widoczne chociażby w dobrach kultury, które zostały z Polski zagrabione podczas wojny, dokumentacji archiwalnej, która nie jest zwracana i całym szeregiem wielu różnych informacji.
Panowie, zostało nam 5 minut. Chciałbym, żebyśmy...
Jeśli można...
Profesor Stanisław Żerko, tak, już do pana wracamy. Panie profesorze, przy okazji, co zrobić, żeby te stosunki były lepsze i co pan prognozuje na najbliższe miesiące, 3 lata, jeśli chodzi o kształtowanie się tych stosunków i polsko-niemieckich, i polsko-rosyjskich, wreszcie stosunków niemiecko-rosyjskich?
Ja może z prognozami się wstrzymam, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewien aspekt niepokojący w stosunkach polsko-niemieckich ostatniego ćwierćwiecza. Mianowicie strona polska przyzwyczaiła naszych niemieckich partnerów i sojuszników, że my jesteśmy tym właśnie takim łatwym partnerem, który w zasadzie akceptuje stanowisko Berlina w poszczególnych sprawach i między innymi w kwestiach rosyjskich. Przecież Angela Merkel zaakceptowała ideę Schrödera, którą wcześniej krytykowała, jeżeli chodzi o Nord Stream 2. Mało tego...
Nie krytykowała,
a teraz mamy jeszcze Nord Stream 2, prawda? Więc z wielu innych spraw sytuacja jest podobna i na przykład ta sprawa reparacji, o której ostatnio się mówi, też przecież strona polska fetyszyzowała znaczenie stosunków z Niemcami. W tym sensie, że nam niby powinno zależeć na tym, aby te stosunki były jak najlepsze, no ale za jaką cenę, prawda? Za cenę nieuwzględniania interesów polskich przez naszego sojusznika. To trochę, ja jestem przeciwnikiem analogii historycznych, ale to trochę mi przypomina sojusz polsko-francuski z lat 30., gdy strona tamta, a strona próbowała nas pod wieloma względami wykorzystywać, a w końcu zachowała się w stosunku do nas w sposób skrajnie nielojalny.
Panowie, i po 35 sekund na puenty Piotr Cywiński.
No, muszę rzeczywiście mówić bardzo szybko. Tutaj sprostowanie tylko odnośnie do pani kanclerz Merkel. Ja akurat przy tym byłem i w chwili, kiedy był podpisywany przez Schrödera i Putina z wielką pompą ten Nord Stream 1, ta umowa, Merkel uznała to za najwspanialszy dzień w dziejach stosunków niemiecko-rosyjskich. To tylko tak w kwestii formalnej. Pan profesor powiedział, że każdy by chciał oczywiście, żeby były normalne stosunki z Rosjanami. Ja bym chciał, żeby one były także normalne z Niemcami. Tutaj czytelnik, jeden z słuchaczy nawiązał do tego, że my żyjemy przeszłością. No, trudno akurat nie odnosić się do tego, zważywszy jaką właśnie politykę historyczną uprawiają Niemcy. Trudno nie odnieść się do tego, jeśli pamiętacie panowie zapewne, prezydent Roman Herzog leciał do Polski myśląc, że on będzie uczestniczył w uroczystościach w getcie warszawskim, w powstaniu w getcie warszawskim, a leciał na uroczystości w powstaniu warszawskim. Nawet o tym nie wiedział. Nawet o tym nie wiedziała również była szefowa Związku Wypędzonych Erika Steinbach.
Panie Piotrze, i krótko, jak te stosunki będą wyglądały w najbliższych miesiącach? Co będzie je regulować? Co będzie na nie wpływać w szczególności?
Polityka bieżąca zdecydowanie tak. Tu jest wiele problemów do rozwiązania, ale my je możemy tylko w ten sposób rozwiązać, jeżeli spełni się jedno moje życzenie, a mianowicie nie moje, tylko wszystkich tych, którzy startują w wyborach kolejnych w Niemczech, polityków, którzy za każdym razem mówią, że my Niemcy nie powinniśmy lekceważyć i uprawiać polityki ponad głowami Polaków. Ja myślę, że Niemcom brakuje coś takiego, co oni sami określają jako Spitzengefühl, czyli taka wrażliwość także na liczenie się po prostu z partnerstwem Polski, a nie traktowania Polski protekcjonalnie.
Naprawdę, 30 sekund. Prezes Zarządu Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski, a kończyć będzie Przemysław Bęken.
Bilateralne relacje Federacji Rosyjskiej z Niemcami burzą solidarność europejską, tak jak już było mowa przy okazji Nord Streamu. I to, że Niemcy oczekują solidarności w przypadku uchodźców, no stoi w dużej tutaj sprzeczności. To, co się zmieniło po wojnie, to jest to, że jednak w Niemczech są bazy amerykańskie i naprawdę głośno apeluję, i to nie jest tylko moje zdanie, nie przynosimy ich do Polski. Niech one będą tam, gdzie są, i to jest też nasz interes.
I doktor Przemysław Bęken również po minutę, bo musimy kończyć.
No, moja ocenia, ta dynamika skutków międzynarodowych w Europie obecnie na świecie jest tak duża, że trudno jakieś takie dłuższofalowe prognozy formułować. Tak więc być może na tym w tym momencie się
A zatem zakończy. Stawiamy trzy kropki, będziemy bacznie obserwować to wszystko, co dzieje się na linii Niemcy-Rosja, na linii Niemcy-Polska i na linii Polska-Rosja. Panowie, wielkie dzięki za te spotkanie i dyskusję. Przy telefonach byli profesor Stanisław Żerko i Marcin Roszkowski z Instytutu Jagiellońskiego, a w studiu Piotr Cywiński i dr Przemysław Bęken. Panowie, bardzo dziękuję.